Gościem Poranka Wnet Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu, Koalicja Polska, PSL. Dzień dobry, panie marszałku.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
No to opiszmy sytuację na opozycji, bo tym ostatnio zajmują się komentatorzy w sposób szczególny. Niektórzy zauważają, że opozycja ma w tej kadencji swoje 5 minut. PSL, Koalicja Polska, jak się umiejscawia na tej scenie opozycyjnej? Gdzie, czy jesteście częścią opozycji zjednoczonej, czy to już inaczej wygląda obecnie?
Chyba żadna opozycja nie ma na celu tego, żeby się jednoczyć, bo jeżeli się jest w opozycji, to każda autonomiczna partia powinna walczyć o to, aby podkreślając swoją niezależność, próbować prezentować właśnie będąc w opozycji, mając czas na budowanie programu, przekazu, taką ofertę dla wyborców, aby być dla nich atrakcyjni. Dzisiaj, kiedy mówiąc delikatnie, Platforma Obywatelska opuściła centrum lub, jak niektórzy mówią, po prostu przesunęła się na lewo. Mam tutaj na myśli decyzję kolegów z Platformy Obywatelskiej o stanowisku w sprawie aborcji. To w naturalny sposób przestrzeń w centrum jest większa i my zamierzamy z tego korzystać, proponując wyborcom centrowym, centroprawicowym, także tym, podkreślam, także tym, nie tylko, tym rozczarowanym rządami pokłóconej prawicy, która zajmuje się teraz tylko sama sobą, zamiast rozwiązywać problemy Polaków, być dobrą ofertą, dobrą propozycją.
Czy w ramach tego opuszczonego miejsca przez Platformę także przyjmiecie jakichś polityków Platformy, Ireneusza Rasia albo innych posłów?
To byłoby zbyt proste. Myślę, że trzeba spróbować wspólnie zbudować projekt, który został już przebadany przez firmę Estymator dla Dorzeczy. Z tego co wiem, pokażą się także inne badania, które pokazują, że Koalicja Polska wraz chociażby z ugrupowaniem Jarosława Gowina, czy też konserwatystami Platformy Obywatelskiej, to już jest projekt na 15%. Czy to jest to, o czym my w Koalicji Polskiej myślimy? Bo interesuje nas dobry program i poparcie na poziomie 15%, dlatego że ostatnie wyniki wyborcze, czyli te blisko 9% poparcia, które dało nam mocny klub zarówno w Sejmie, jak i zakotwiczenie się w Senacie, nie wzięło się znikąd. Tu przełożyło się poparcie wyborców miejskich i po raz pierwszy od wielu lat, a w niektórych miastach po raz pierwszy w ogóle, mamy swoich posłów, tak jak Trójmiasto, czy Wrocław, czy w końcu historyczny dla nas bardzo symboliczny mandat w Warszawie Władysława Bartoszewskiego, który jest drugim po Stanisławie Mikołajczyku posłem ludowcem z Warszawy.
Zresztą pan profesor często gości na antenie Radia Wnet. Ostatnio nasza rozmowa, moja rozmowa z panem profesorem miała taki oto fragment, że zdaniem pana profesora w tej kadencji były dwa momenty, kiedy koalicja rządząca mogła się rozpaść. Jeden moment na wiosnę, kiedy Jarosław Gowin sprzeciwiał się wyborom kopertowym na prezydenta. Wtedy zdaniem pana profesora Bartoszewskiego to nie Jarosław Gowin, ale ktoś z opozycji nie wytrzymał napięcia i wycofał się z tej próby zmiany większości w Sejmie. Pan profesor Bartoszewski ma rację, czy to inaczej wyglądało?
No, cieszę się, że jest gościem u pana redaktora profesora Władysław Bartoszewski. Nie ukrywam, że zachęcił mnie do udziału także w audycjach Radia Wnet, którego czasami udaje mi się także słuchać. Nie ukrywam, jadąc autem, ale pewnie wielu słuchaczy macie, nie tylko wasza stacja, ale inne także, zasiadających za kierownicą. Stąd nawet pan redaktor pewnie przyzna, trochę się wprosiłem do audycji i chętnie także co jakiś czas zagoszczę.
Ale no dobrze. Do pana profesora Bartoszewskiego i do kwestii zmiany większości.
Ma rację. Nie będzie żadnej zmiany większości, bo pokłócona prawica się pogodzi. Pogodzi się wokół własnych interesów, nie interesów programowych czy interesów Polaków. To jest syndrom drugiej kadencji, który towarzyszy nie tylko Prawu i Sprawiedliwości. Przecież widać, że tam nie ma kompletnie jakiejkolwiek chemii politycznej. Ci ludzie na siebie patrzeć nie mogą. Ja będąc w Sejmie codziennie, bo tak postrzegam swoją rolę jako wicemarszałka Sejmu bez względu na to, czy jest pandemia, czy nie, słyszę, rozmawiam i czuję ten klimat, który towarzyszy temu, co się dzieje w PiSie. Oczywiście na to nakłada się także cała ta niesmaczna afera z Obajtkiem i niestety takich kapiszonów jeszcze w tej władzy ktoś zafunduje. A kto? No na pewno ktoś ze środka, bo nie ulega wątpliwości, że kwestia Obajtka to przecież jest element rozgrywki wewnętrznej, bo przecież to nie ani opozycja, ani Gazeta Wyborcza nie była w posiadaniu tych nagrań, tylko prokuratura.
Są wątpliwości, jest pytanie, czy przypadkiem nie będzie nowej większości, ale nie wokół partii opozycyjnych, ale wokół Prawa i Sprawiedliwości. Głośno było rozmowa, które miał prowadzić chociażby pan poseł Marek Sawicki, poseł PSL-u z Prawem i Sprawiedliwością. Takie rozmowy się odbywały, czy to jest fake news, panie marszałku?
Jeżeli Marek Sawicki jakiekolwiek rozmowy prowadził, to z pewnością bez upoważnienia kierownictwa. Do takich rozmów musi być upoważnienie kierownictwa partii i taka osoba z pewnością legitymację by miała. Pan Marek Sawicki jest posłem chyba jednym z dwójki najdłużej zasiadających w parlamencie.
Od drugiej kadencji bez przerwy do obecnej dziewiątej.
No proszę, panie redaktorze, podziwiam pana skrupulatność historyczną. Muszę brać z pana przykład. No to jest jakby to wytłumaczenie, że jest to człowiek o potężnej wiedzy parlamentarnej i nawet jeżeli rozmawia, to nie od razu oznacza, że ma plenipotencję, ale też nie można jakby jego pozycji w parlamencie w jakiś sposób umniejszać, bo ma ją ogromną. Mówię to jako sekretarz partii, jako członek kierownictwa partii. Nie ma i nie było jakichkolwiek plenipotentstw naszego kierownictwa do rozmawiania z Prawem i Sprawiedliwością.
Czyli manewr, że odchodzi Zbigniew Ziobro, a wchodzi Władysław Kośniak-Kamysz. Takich rozmów nie było, taka koncepcja jest tylko kaczką dziennikarską.
Jeżeli pan dobrze życzy polskiej demokracji, a być może nawet mam takie wrażenie, że tak najgorzej nie życzy pan Zjednoczonej Prawicy, no to z pewnością nie chciałby pan, żebyśmy
panie
te kwestie...
Panie marszałku, ja wszystkim życzę jak najlepiej.
A ja wiem właśnie, że pan redaktor wszystkim życzy jak najlepiej, dlatego z panem miło mi się rozmawia. No to zgodzi się pan, że tej kwestii nie rozstrzygniemy dzisiaj w naszej audycji.
Nawet rąbka tajemnicy można by uchylić. Czy w ogóle w wyobrażeniu pana marszałka taka konstrukcja jest możliwa? Nie ma Zbigniewa Ziobro, jest PSL.
Mam dużą wyobraźnię, ale pan redaktor dzisiaj nie namówi mnie nawet na pół zdania, abym zautoryzował jakąkolwiek tezę, która za chwilę stanie się obowiązującym hitem dnia.
No to jest pytanie istotne o to, czy PSL jest partią środka, czy jest partią, która jest po środku, ale patrzy tylko w lewą stronę i zawiera koalicję albo z SLD, albo z Platformą, jeżeli już przy historii jesteśmy. Jedna była krótkotrwała koalicja z partią prawicową na poziomie województwa na Mazowszu z AWS-em, ale to było dawno temu.
Ale także z PiS-em. Pan jest takim, że tak powiem, kronikarzem, to proszę także na to zwrócić uwagę, że był taki moment, że także z PiS-em. To oczywiście tego typu koalicje były, ale także i są na poziomie powiatów.
Ale to już poziom bardzo regionalny. Jakby patrzymy na poziom, powiedzmy, wojewódzki, no bo tam już wchodzi istotna polityka. Na powiacie to są już lokalne interesy. Trochę inaczej się tam politykę robi, panie marszałku.
Zgadzam się, panie redaktorze, ale powiem panu, ja jestem człowiekiem, który ma kawałek życia, przeżył w samorządzie i marzy mi się, żeby czasami w Sejmie była taka dyskusja o problemach, jak jest chociażby w powiatach czy w samorządach generalnie, gdzie nawet jeżeli mamy metki polityczne, to potrafimy porozumieć się co do problemów. Ja muszę panu powiedzieć, być może pan to odnotuje, na rocznicę Konstytucji Marcowej, bo niedługo będziemy obchodzili stulecie tej Konstytucji, której zasady i idee są mi bardzo bliskie. Tam robię, napisałem taki tekst, który się ukaże niebawem, tam robię takie porównania do czasów obecnych i nawet wskazuję, że właśnie do tego, o czym pan powiedział, że Wincenty Witos potrafił się dla dobra Polski porozumieć zarówno z partiami narodowymi i prawicowymi, tworząc chociażby, współtworząc rząd Hienopiasta, ale także był istotnym elementem projektu Centrolewu. Więc odpowiadając na pana pytanie, w DNA Polskiego Stronnictwa Ludowego jest ten gen propaństwowy.
Czy on się przez czas PRL-u nie zagubił? Bo jak się patrzy na historię trzeciej RP, no to PSL albo z liberałami z Platformy, albo z SLD, czyli z lewicą, nawet postkomunistyczną lewicą.
Być może teza pana redaktora niedługo okaże się nieuprawniona, ale to wszystko jest przed nami.
Radom to jest przed nami wybory prezydenckie. Będzie zgoda PSL-u na wspólną kandydata całej opozycji, czy wystawicie własną kandydaturę?
Radom jest pięknym miastem, ale na Mazowszu...
Przepraszam, Rzeszów najmocniej. Nie wiem, czemu Radom mi wszedł do głowy, bo to Mazowsze, Rzeszów, oczywiście stolica Podkarpacia. Wybory w Rzeszowie.
Radom, przyzna pan, że jest pięknym mazowieckim miastem.
Jest. Z piękną starówką niedocenianą. Między innymi jest przelepiona Łatka do Radomia, a to jest piękne miasto. No ale dobrze, ale też piękne, Rzeszów też ma piękną starówkę i tam będą wybory prezydenckie.
I wszyscy się zgodzimy, że pod rządami pana prezydenta Ferenca stał się miastem europejskim w każdym calu. I pewnie na koniec swojej prezydentury pan prezydent wszystkich zaskoczył, bo wszyscy łączyli go z poglądami lewicowymi, chociaż umiał współpracować zarówno z Platformą, jak i PSL-em. Na końcu podał rękę i namaścił pana ministra Warchoła, co wywołało wielkie zaniepokojenie także wewnątrz obozu władzy, bo pewnie nikt się nie spodziewał, że w takim mieście trzeba będzie porządkować szyki. Bo tak naprawdę nikt nie wie, czy Prawo i Sprawiedliwość poprze pana Warchoła, czy wystawi swoją kandydatkę, bo wygląda na to, że pani wojewoda obserwuje jej wzmożoną aktywność medialną, szykuje się do startu. Jeżeli taki byłby scenariusz, a ja uważam, że jeszcze jest jeden atut w ręku władzy, którego nie doceniamy, a mianowicie instrumentalne i niezgodne z prawem manewrowanie terminem wyborów, no to może się okazać, że te wybory nie będą ani w maju, jak się prorokuje, ani w czerwcu, mogą być na przykład na jesieni, więc trzeba do tego podchodzić bardzo ostrożnie i roztropnie. Ja, jak pan pyta mnie o moje zdanie, jestem przeciwnikiem namaszczania w samorządach, bo to się źle kończy. PiS o tym się przekonał właśnie w kilku miastach na Podkarpaciu, chociażby chyba w Mielcu, więc takie namaszczanie nie ma bezpośredniego przełożenia na zwycięstwo. Ja bym bardziej patrzył na inicjatywy oddolne. I tam jest kilka osób, chociażby pan Fiołek, który był przewodniczącym Rady Miasta, czy też dotychczasowy wiceprezydent. Ja bym patrzył na to, co się dzieje w inicjatywach obywatelskich oddolnych, a nie szukał politycznych kandydatów. Nie ukrywam, pan redaktor, pytanie to zadając, z pewnością chce usłyszeć, co my na to. No my właśnie no na to...
Opozycja dookoła Platformy wykuwa pomysł wspólnego kandydata. Pokażmy siłę koalicji 276. To jest najlepszy przykład dla Borysa Budki, Rafała Trzaskowskiego, żeby pokazać, że to oni przewodzą na opozycji. I co wy na to?
Nie ma lidera opozycji, a jeżeli już byśmy chcieli, żeby taki był, to zróbmy wszystko, aby w przyszłej kadencji liderem opozycji został Jarosław Kaczyński. Dzisiaj wyścig na lidera opozycji jest kontrproduktywny i bez sensu. Nie zgadzamy się na ustawianie takiego rankingu. Są liderzy opozycji, którzy są szefami partii. Oczywiście rozmawiać trzeba, my potrafimy rozmawiać. Pan przyzna, panie redaktorze, że jesteśmy jedynym ugrupowaniem, które nigdy nie zlekceważyło ani zaproszenia pana prezydenta, ani pana premiera, bo możemy się różnić politycznie, ale jeżeli premier i prezydent zaprasza, nawet jeżeli historia tych relacji jest różna, w ocenie naszej negatywna, to są problemy państwa i opozycja nie może tylko mówić nie i krytykować, ale ma obowiązek pójść i przedstawić swoje propozycje. I ja nie ukrywam, że często, może dlatego, że stosunek do nas jest inny, bo wynika z tej historii takiej postawy propaństwowej, wynikało, że nasze niektóre postulaty brane były pod uwagę. Na przykład mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło to, że pan premier pochylił się nad sprawą włączenia do akcji szczepionkowej farmaceutów i mnie bardzo się podoba to, że nie zamyka się całego kraju w sytuacji, kiedy w jakimś regionie jest zwyżka zachorowań, tylko po prostu stosuje się regionalizację.
Chociaż na Warmii i Mazurach cierpią z tego powodu, a tam PSL też jest bardzo silne.
Cierpią nie nawet ze względu na zamknięcie, bo na to też oczywiście z tego powodu cierpią, ale cierpią na swoistą niesprawiedliwość, którą dostrzegają, bo kiedy Podhale zamknięto, to tam dedykowano miliard złotych, a jeśli chodzi o Warmię i Mazury, to już ta kieszeń jest trochę bardziej skąpa.
No dobrze, to skonkludując, Rzeszów nie ma decyzji PSL-u i PSL, jak rozumiem, nie daje carte blanche, ani nawet nie wyobraża sobie, że Platforma wystawi swojego kandydata i to będzie kandydat całej opozycji, także wasz.
No jeżeli Platforma wystawi swojego kandydata i uzna go jako kandydata opozycji, to jest na najlepszej drodze, żeby wygrał kandydat PiSu.
Powiedział Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu PSL Koalicja Polska, z wykształcenia historyk, co dało się usłyszeć, panie marszałku, 8:30. Dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, do usłyszenia.
Dziękuję za miłą rozmowę, pozdrawiam państwa.
Nawzajem, do zobaczenia, do usłyszenia. Może kiedyś pandemia minie i się zaczymy w studio, ale zanim minie pandemia, zanim studio, to my puścimy państwu piosenkę.
To może zdradźmy rąbka tajemnicy, o czym rozmawialiśmy przed anteną, panie redaktorze, o naszych fryzurach, których jeszcze nie widać,
ale być może taka okazja będzie, że będziemy się także z naszymi słuchaczami widzieć, to już będą widzowie, a nie słuchacze. Tak też się może zdarzyć. Panie marszałku, dziękuję za rozmowę. Teraz ZAS.